Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Jesteśmy miłością życia Jezusa, podkreślił dziś papież Franciszek. Módlmy się o dialog, dyplomację i pokój w Palestynie, Izraelu i Ukrainie, prosi Ojciec Święty. Adoracja Najświętszego Sakramentu, różaniec oraz osobiste zachęty księży i przyjaciół najbardziej wpłynęły w Stanach Zjednoczonych na decyzję o wstąpieniu do seminarium czy zakonu. W niedzielę 21 kwietnia wita Państwa ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Zapraszam na serwis informacyjny. Jezus myśli o każdym z nas jako o miłości swojego życia, podkreślił papież Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Królowo Nieba w niedzielę Dobrego Pasterza. Właśnie to chce powiedzieć nam Pan przez obraz dobrego pasterza, zaznaczył. Pomyślmy o tym, że ja dla Chrystusa jestem ważny, niezastąpiony, jestem wart nieskończonej ceny Jego życia. Nie jest to pusta fraza. On naprawdę oddał za mnie życie, dla mnie umarł i zmartwychwstał, ponieważ mnie miłuje i znajduje we mnie piękno, którego często nie dostrzegam. Na koniec papież Franciszek zadał pytania. Czy każdego dnia potrafię znaleźć chwilę, by przyjąć pewność, która nadaje wartość mojemu życiu? Czy znajduję czas na chwilę modlitwy, adoracji, uwielbienia, przebywania w obecności Chrystusa i pozwolenia Jemu, by mnie pogłaskał? Po dzisiejszej modlitwie Królowo Nieba papież zwrócił się z apelem o modlitwę w intencji dialogu, dyplomacji i pokój w Palestynie, Izraelu i Ukrainie. W dalszym ciągu obserwuję sytuację na Bliskim Wschodzie z niepokojem, a także bólem. Ponawiam mój apel, aby nie poddawać się logice roszczeń i wojny. Zamiast tego niech zwyciężą ścieżki dialogu i dyplomacji, które mogą zdziałać wiele. Codziennie modlę się o pokój w Palestynie, w Izraelu i mam nadzieję, że te dwa narody wkrótce przestaną cierpieć. I nie zapominajmy o umęczonej Ukrainie, która tak bardzo cierpi z powodu wojny. Ojciec Święty także wskazał na obchodzoną dziś niedzielę Dobrego Pasterza, która jest okazją do modlitwy o powołania. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Modlitw o Powołania, którego tematem jest wezwanie do siania nadziei i budowania pokoju. To prawdziwa okazja, aby na nowo odkryć Kościół jako wspólnotę charakteryzującą się polifonią charyzmatów i powołań w służbie Ewangelii. W Stanach Zjednoczonych w rozwoju powołania kapłańskiego bardzo często ma jakiś znaczący udział usłyszenie osobistej zachęty od kogoś znajomego, a przede wszystkim od modlitwy. Świadczą o tym opublikowane ostatnio wyniki ankiet. Czytamy w nich, że średni wiek pytanych wynosi 34 lata. Duża grupa też pracowała przed wstąpieniem do seminarium, około 70%. Około 60% ukończyło wcześniej jakieś studia. Co do osobistych zachęt, najczęściej badani usłyszeli je od swojego księdza, 63% przypadków, przyjaciela, 41% przypadków lub innego parafianina, 41% przypadków. Bardzo ważne jest doświadczenie modlitwy przed wstąpieniem do seminarium lub zakonu. 75% wskazało na adorację Najświętszego Sakramentu, 71% na różaniec, a 40% na lekcję divina lub inną medytację nad Pismem Świętym jako na swoje pobożne praktyki przed obraniem drogi życiowej. Większość pierwszy raz pomyślała o kapłaństwie w wieku około 16 lat. Pomimo fali laicyzacji dotykającej całego kontynentu europejskiego, ludzie młodzi pytają o sens życia, powołanie i swoje miejsce w Kościele, mówi odwiedzający w tych dniach Polskę brat Maciej Steze. Jest on w tej ekumenicznej wspólnocie odpowiedzialny za kontakty z młodzieżą polską. Rozmawia z nim ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin.
Proszę brata, brat na co dzień przebywa w Burgundii, w tej wiosce, która od bardzo wielu lat przyciąga młodych ludzi z całego świata i nie tylko młodych. Ale teraz jest brat w Polsce. Dlaczego?
Szczęść Boże, witam serdecznie. Jest to taka rewizyta młodych ludzi. Otrzymaliśmy bardzo dużo zaproszeń, żeby młodych ludzi odwiedzić w ich rzeczywistości. Zobaczyć, jak żyją kościołem lokalnym. I to jest dla nas bardzo ważne, bo zamknięcie się w Teze, w tej burgundzkiej pięknej wiosce, jest bardzo łatwe. Organizacja europejskich spotkań młodych też przyciąga dziesiątki tysięcy młodych ludzi. Natomiast dla nas ważne jest, żeby jechać do nich, jechać do młodych ludzi, zobaczyć, jak żyją codziennie, jakie są ich problemy, jakie są ich pytania. Stąd ta wizyta, 18-dniowa, 18 dni, 15 miast, 12 diecezji.
O co młodzi ludzie pytają? Czym się dzielą?
Pytania są bardzo różne. Na pewno dzisiaj młodzi ludzie, ci, którzy mają 18, 19, 20 lat, pytają o nasze życie, o życie wspólnotowe, o to, jak to jest możliwe, że w dzisiejszych czasach jest grupa 90 mężczyzn mieszkających razem, modlących się razem, kochających się jak bracia, kochających Chrystusa i na czym polega to życie wiarą u nas. Pytają też o siebie, pytają o swoje miejsce we wspólnocie Kościoła. Pytają, jak je znaleźć, jak je stworzyć. Czasami tracą trochę nadzieję, ale pytają, dopóki jest to problem, nie ma jakiegoś zniechęcenia, staramy się ich wspierać.
Czego ci ludzie oczekują, bo często mamy takie wrażenie, że młodych ludzi nie ma tak wielu w Kościele jak lat temu 20-30.
To jest pytanie do młodych ludzi bardziej niż do mnie. Z takiego słuchania młodzieży mogę jedynie powiedzieć, że to, czego oczekują i to, na co zwracają uwagę, to jest między innymi spójność, autentyczność. Oni oczekują od wspólnoty Kościoła, że będzie spójna. Od swoich duszpasterzy oczekują, że będą spójni. Z czym? Z Ewangelią. Tak jak brat Roże mówił często, nie? Że jeżeli czytamy Ewangelię, starajmy się to troszkę, co zrozumieliśmy, wprowadzać w życie od razu. Także to, co młodym imponuje, to jest ta spójność z Ewangelią, czyli życie radością, życie prostotą, relacja z drugim człowiekiem, która jest priorytetowa i wygrywa z jakąś strukturą, czasami nawet z jakąś pobożnością. Odkrywanie Boga, który jest miłością, odkrywanie Go przez drugiego człowieka.
Jakie to są spotkania te tutaj w Polsce, bo są i spotkania modlitewne, ale pewnie i inne.
Staram się bardzo, aby oprócz modlitwy ze śpiewami Tezę, która w każdym mieście przyciąga bardzo dużo ludzi, spotkać się z młodzieżą na ich terenie, wyjść ze strefy klerykalnej, wyjść z tego sakrum i zorganizować jakieś spotkanie u nich. Tutaj w Warszawie takie spotkanie odbyło się na przykład w jednym z kebabów. Młodzi stwierdzili, że jest to miejsce, gdzie przybywa bardzo dużo ludzi, bardzo dużo młodzieży. W związku z tym wczoraj późnym wieczorem 20 osób byliśmy w centrum miasta w jakimś kebabie u nich, na ich terenie, gdzie czuli się dobrze, bezpiecznie. Byli też tacy, którzy nie mają po drodze do kościoła, ale przyszli, chcieli się spotkać. I w czasie takiej bardzo luźnej rozmowy pojawiały się pytania ważne, najważniejsze, o zaangażowanie, o przyszłość, o powołanie. I to nie tylko powołanie kapłańskie czy duchowne, o powołanie do życia w radości, do życia w miłości, do małżeństwa. Także są bardzo różne spotkania, ale no zawsze radosne i zawsze takie proste.
Jednym z punktów programu Brata Pobytu jest także udział w uroczystościach świętego Wojciecha.
Zostałem zaproszony na te uroczystości. One rozpoczynają się już 26 w piątek i trwają aż do niedzieli 28. Prymas Polak zgodził się, aby te uroczystości w tym roku ochrzcić takim tytułem Razem w drodze. Jest to tytuł listu napisanego przez naszego przeora, brata Matthew, na rok 2024 dla młodych ludzi. Także będą to bardzo fajne spotkania. Będzie to pielgrzymka do grobu świętego Wojciecha, konferencje, spotkania tematyczne, na które bardzo, bardzo serdecznie zapraszam.
Powiedział brat o nowym przeorze. Co się zmieniło we wspólnocie, która niedawno obchodziła 75-lecie ślubów pierwszych braci, od tych ponad 100 dni, kiedy brat Matthew kieruje wspólnotą?
Dla nas to jest bardzo piękny czas. Od 2 grudnia, to już ponad 100 dni, naszym przeorem jest brat Matthew. Pochodzi z Anglii, z Yorkshire, jest Anglikaninem i wprowadza tak stopniowo różne zmiany, zmienia troszeczkę naszą wspólnotę. Są takie dwie ważne rzeczy zewnętrzne, które młodzi zauważyli od razu, będąc w Tezę. Pierwsza to jest taka, że może to tak śmiesznie zabrzmi, ale brat Matthew pozwolił nam zapuszczać brody. I to takie śmieszne jest, natomiast młodzi zwracają na to uwagę. Brat Roże chciał, żebyśmy zawsze byli ogoleni i mówił, że to wtedy mężczyzna jest bardziej radosny. Natomiast brat Matthew podszedł do tego bardzo luźno. Drugą taką zmianą widoczną na pewno jest to, że zrezygnował z miejsca przeora w kościele, które było zawsze na środku. Są 4 rzędy braci, jest nas wielu w kościele i przeor siedział na samym środku. Brat Matthew usiadł jako jeden z nas w jednym z rzędów, zmieszał się z braćmi, a w miejscu, gdzie było miejsce przeora na środku kościoła, postawił ambonę. Powiedział, z tego miejsca będzie głoszone słowo. Słowo jest na środku, nie przeor. Bardzo nas to dotknęło. A jeżeli chodzi o takie wewnętrzne, nasze, wspólnotowe zmiany, to mogę powiedzieć, że na sercu brata Matthew leży synodalność, inkluzywność. I zmienia wewnętrzną strukturę naszej wspólnoty, trochę zmienia strukturę decyzyjności. Podzielił nas na takie małe, czteroosobowe grupy decyzyjne. Każdy brat we wspólnocie, a jest nas trochę mniej niż 100, jest za coś odpowiedzialny, jest w pewnej grupie, która podejmuje konkretną, wiążącą decyzję w danej materii, w danym przedmiocie. Są grupy odpowiedzialne za nasze budynki, za duszpasterstwo, za podróże, za przyjmowanie młodych ludzi, za ekologię, za finanse, za to, co jemy i jak funkcjonujemy praktycznie. I taka grupa braci, w której są różni bracia z różnych kontynentów, podejmuje wiążącą decyzję. Także każdy czuje się zaproszony do tego, żeby tworzyć wspólnotę. I nie tylko wspólnotę swoją obecnością, swoją egzystencją, ale swoimi decyzjami. Każdy ma swój wkład. Każdy przynosi jedną cegiełkę do tego, żebyśmy mogli wspólnie budować.
Pod koniec roku bracia zapraszają młodych do Tallina, do Estonii. Jakie oczekiwania młodzi wiążą z tym miejscem i z tym przeżywaniem także ważnego wydarzenia? No wydawałoby się prawie, że na krańcach Europy i w kraju, w którym dominuje protestantyzm, a może bardziej trzeba byłoby powiedzieć nawet bezwyznaniowość.
Zgadza się. Już kilka lat temu nasz poprzedni przeor, brat Alois, zdecydował, że co drugie spotkanie europejskie będzie spotkaniem misyjnym. Także młodzi doskonale pewnie pamiętają nasze spotkanie w Rostocku, w północno-wschodnich Niemczech, które było spotkaniem misyjnym. Tam nie było struktur kościelnych, ani kościoła katolickiego, ani protestanckiego. Musieliśmy budować wszystko od podstaw. Kolejne spotkanie, w cudzysłowie można powiedzieć, było łatwe. Zostaliśmy przyjęci niezwykle gorąco przez Słoweńców w Lublanie, gdzie kościół katolicki jest silny, istnieje. Także weszliśmy w struktury parafialne kościoła katolickiego. W związku z tym kolejne spotkanie będzie znów spotkaniem misyjnym. Tallinn, Estonia, tam nawet nie ma diecezji kościoła katolickiego. Jest tylko biskup, który jest administratorem. Kościół protestancki jest troszeczkę większy, natomiast też bez rewelacji. Jest to teren misyjny, ale oni przyjeżdżają do Tezę, ale oni poszukują, ale oni zadają dobre pytania. Bardzo chcemy, żeby ono się odbyło. Bardzo chcemy, żeby przyjechało dużo Polaków, dlatego że nie ma piękniejszego świadectwa dla takiego kraju, dla takiego miasta, w którym wiara gdzieś zeszła na dalszy plan. Nie ma piękniejszego świadectwa niż młody człowiek, który przyjeżdża na 4 dni w Sylwestra tylko po to, aby spotkać się z drugim młodym człowiekiem i po to, aby się modlić.
Ale bracia zapraszają też młodych do Tezę w ciągu lata.
Spotkania europejskie, te na koniec roku, są tylko i wyłącznie produktem ubocznym, można powiedzieć wypadkową, naszego codziennego życia radością i prostotą Ewangelii na wzgórzu w Tezę. Także zapraszamy przez cały rok do Tezę, do burgundzkiej wioski, gdzie tak naprawdę poza drugim człowiekiem i poszukiwaniem Boga nie ma nic. Nie ma przeszkadzaczy, nie ma żadnych bodźców zewnętrznych. Jest to wioska na wzgórzu, gdzie spotykają się ludzie z całego świata. Ludzie poszukujący, ludzie wierzący, ludzie głęboko wierzący spotykają się razem po to, żeby przez przyjaźń, przez relacje z drugim człowiekiem odkryć Boga.
Dziękuję bardzo. Mówił brat Maciej z Tezy.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.